Lekcja 10, 7 grudnia. Droga, prawda i życie. Sobota po południu, 30 listopada. Tekst pamięciowy. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Ewangelia Jana 1, 18. Ewangelia Jana dzieli się na cztery zasadnicze części. 1. Prolog. Zobacz Ewangelia Jana 1, 1-18. 2. Księga Znaków. Zobacz Ewangelia Jana 1, 19-12, 50. 3. Księga Chwały. Zobacz Ewangelia Jana 13, 1-20. 31. 4. Epilog. Zobacz Ewangelia Jana 21, 1-25. W naszym dotychczasowym studium korzystaliśmy głównie z prologu i Księgi Znaków. Analizując, kim jest Jezus, skupiliśmy się na Jego cudach, znakach, dialogach i nauczaniu. W tej lekcji przejdziemy do trzeciej części Ewangelii Jana, Księgi Chwały. Ciekawe jest to, że siedem słynnych oświadczeń Jezusa zawierających słowo Jestem tworzy pomost między Księgą Znaków a Księgą Chwały. Oto one: Jestem chlebem żywota. Ewangelia Jana 6, 35, 48. Zobacz Ewangelia Jana 6, 41, 51. Jestem światłością świata. Ewangelia Jana 8, 12 i 9, 5. Jestem drzwiami. Ewangelia Jana 10, 7, 9. Jestem dobry pasterz. Ewangelia Jana 10, 11, 14. Jestem zmartwychwstaniem i życiem. Zobacz Ewangelia Jana 11, 25. Jestem droga i prawda, i żywot. Ewangelia Jana 14, 6. Jestem prawdziwym krzewem winnym. Ewangelia Jana 15, 1. Zobacz Ewangelia Jana 15, 5. Lekcję rozpoczniemy od celu pożegnalnej mowy Jezusa i wstępu do ważnego wydarzenia, jakim było umycie nóg uczniom. Następnie przejdziemy do oświadczenia. Jestem. Zawartego w Ewangelii Jana 14, 6, jestem droga i prawda, i żywot. Niedziela 1 grudnia. Dałem wam przykład. Pożegnalna mowa Jezusa do Jego uczniów. Zobacz 13, 14, 15, 16 i 17 rozdział Ewangelii Jana zawiera pouczenia dotyczące przyszłości. Jej wzorzec literacki jest podobny do pożegnalnej mowy Mojżesza w Księdze Powtórzonego Prawa czy błogosławieństwa udzielonego przez Jakuba jego synom. Zobacz 47, 48 i 49 rozdział Księgi Rodzaju, albo ostatniego pouczenia Dawida dla Salomona. Zobacz 28 i 29 rozdział pierwszy. Księgi Kronik. Jezus starał się pocieszyć swoich uczniów przed swoim odejściem. Obiecał im innego pocieszyciela, który będzie go reprezentował, Ducha Świętego. Zobacz 14, 15 i 16 rozdział Ewangelii Jana. Przepowiedział także czekający ich smutek. Zobacz 15 i 16 rozdział Ewangelii Jana i wezwał uczniów do wytrwania w wierności. Zobacz 15 rozdział Ewangelii Jana. Jakie wydarzenie zostało opisane w tych wersetach i dlaczego jest ważne dla nas? Czego Jezus chciał nauczyć swoich wyznawców? Przeczytaj Ewangelia Jana 13, 1-20. Przed świętem Paschy, Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr: Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę. rzecze mu Jezus, kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego rzekł, nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje, i znów usiadł, rzekł do nich, czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem, i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Nie o was wszystkich mówię, ja wiem, których wybrałem, lecz niech się wypełni pismo, ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. Już teraz powiadam wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo pośle, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. W czasach Jezusa na Bliskim Wschodzie chodzono najczęściej boso albo w sandałach. Na pełnych piasku i kurzu drogach nogi bardzo szybko ulegały zabrudzeniu. Tak więc istniał zwyczaj umywania nóg gościom zaproszonym na posiłek. Czynność tę spełniali najczęściej niewolnicy albo słudzy. Jednak tego wieczora, gdy Jezus miał spożyć ostatni posiłek z uczniami, nie było wśród nich sługi. Ku zaskoczeniu wszystkich Jezus wstał od wieczerzy i umył stopy uczniom. W Ewangelii Jana 13:4-5 scena ta została opisana dość szczegółowo. Jan wyraźnie pragnął zwrócić uwagę czytelników na ten niesamowity gest pokory wyrażonej przez Jezusa. Opisując reakcję Piotra w Ewangelii Jana 13:8-11, autor pogłębia poczucie zawodu i braku zrozumienia uczniów dla postępowania Jezusa. Nie mogli oni pojąć, jak Jezus, nauczyciel i Mesjasz, mógł spełnić tak poniżającą posługę. Piotr nie chciał pozwolić Jezusowi, by umył jego nogi, ale Jezus odrzekł mu, że jeśli Piotr nie pozwoli mu tego uczynić, wówczas nie będzie miał udziału w jego dziele. Wtedy Piotr poprosił o więcej, wyrażając tym samym pragnienie całkowitej przynależności do Jezusa. Znaczenie czynów Jezusa wiąże się z jego tożsamością. W Ewangelii Jana 13:13 Jezus mówi, że jest nauczycielem i Panem. Tak też nazywali go uczniowie, a Jezus nie zaprzeczył temu. Te tytuły wyrażają autorytet i władzę. Jednak Jezus uczy, że władza i autorytet mają być używane jako narzędzia służby, a nie jako środek do wywyższenia siebie. Kościół adwentystyczny za przykładem Jezusa praktykuje obrzęd pokory jako element przygotowania do wieczerzy pańskiej. Czego obrzęd pokory uczy się o naśladowaniu Jezusa i pokornym służeniu bliźnim. Poniedziałek, 2 grudnia. Na pewno przyjdę znowu. W jakim kontekście Jezus wypowiedział te słowa? Przeczytaj Ewangelia Jana 14:1-3. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Pod koniec 13 rozdziału Ewangelii Jana Jezus mówi, że odchodzi. Zobacz Ewangelia Jana 13:33. Dziateczki. Jeszcze chwilkę będę z wami, szukać mnie będziecie i, jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, tam wy przyjść nie możecie, i teraz wam to mówię. Piotr reaguje na tę wypowiedź pytaniem o to, dokąd Jezus zmierza. Zobacz Ewangelia Jana 13:36. Rzekł mu Szymon Piotr, Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział Jezus, dokąd idę, ty teraz ze mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Jednak uczniowie nadal nie rozumieją, że Jezus mówi o swojej śmierci, zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu. Piotr zapewnia, że jest gotowy oddać życie za Jezusa. Zobacz Ewangelia Jana 13:37. Rzekł mu Piotr, Panie, Czemu nie mogę teraz iść za Tobą? Duszę swoją za Ciebie położę. Wtedy to Jezus zapowiada, że Piotr się go wyprze. Zobacz Ewangelia Jana 13, 38. Odpowiedział mu Jezus, duszę swoją za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. W tym kontekście Jezus mówi uczniom, że nie powinni się trwożyć. Słowo przetłumaczone jako trwożyć się Biblia Warszawska, to przekład greckiego słowa tarassein, które dosłownie znaczy, być wstrząśniętym, Biblia Częstochowska, niepokoić się, Nowa Biblia Gdańska, pogrążyć się w zamęcie, nowy przekład dynamiczny. Nic dziwnego, że uczniowie mogli wpaść w zamęt, Biblia interlinearna, słysząc słowa Jezusa. Jednak przeciwstawiając się ich obawom, Jezus mówił im o domu Ojca, gdzie jest wiele mieszkań i nie pałaców. Gdy On odejdzie, przygotuje miejsca dla nich. Jego słowa sięgały poza nadchodzącą burzę ukrzyżowania do czasu, gdy przyjdzie On powtórnie, by odkupić swój lud. Jezus tęsknie wygląda czasu, gdy cała tragedia grzechu skończy się raz na zawsze. Jezus powiedział, a jeśli pójdę? Przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Ewangelia Jana 14, 3. Jest to jednoznaczna obietnica Jego powtórnego przyjścia. Co jest podstawą ufności w tej obietnicy? Wielu powie, że wypełnianie się biblijnych proroctw, jest w tym sporo racji. Jednak w Ewangelii Jana 14, 3 podstawa jest zdefiniowana inaczej. W tym wersecie słowo przyjdę, występuje w greckim oryginale w czasie teraźniejszym jako przychodzę. Takie użycie czasu teraźniejszego w Grece jest określane jako czas przyszły teraźniejszy. Dotyczy on przyszłego wydarzenia, które jest tak pewne, jakby już się wydarzyło. Dlatego można słowa Jezusa przetłumaczyć następująco, na pewno przyjdę znowu. Podstawą naszej nadziei powtórnego przyjścia naszego Pana nie jest jedynie wypełnianie się biblijnych proroctw. Jest nią także, a nawet przede wszystkim, nasze zaufanie do Tego, który złożył obietnicę. On powiedział, że z pewnością przyjdzie po swój lud. Możemy zaufać tej obietnicy ze względu na to, kto ją złożył. Czego ukrzyżowanie Chrystusa uczy nas o pewności Jego powtórnego przyjścia? Na co zdałaby się śmierć Jezusa za nas, gdyby nie zamierzał On przyjść po nas powtórnie? Wtorek, 3 grudnia. Jestem drogą, prawdą i życiem. Dlaczego Tomasz zapytał, dokąd Jezus odchodzi? Jak Jezus odpowiedział na to pytanie? Przeczytaj Ewangelia Jana 14, 5-6. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Pytanie Tomasza wydaje się logiczne. Jeśli nie wiemy, dokąd ktoś zmierza, jak możemy znać drogę, by za nim podążyć? Jezus odpowiedział na pytanie, wskazując, że to On sam jest drogą. Drogą dokąd? Drogą do Ojca. W prologu uwydatniona została bliska więź między słowem Logosem, Jezusem Chrystusem, a Ojcem. W Ewangelii Jana 1, 18 autor napisał, że jednorodzony jedyny w swoim rodzaju Bóg objawił Ojca. Słowo objawić, Biblia Warszawska jest tłumaczeniem greckiego słowa, exegeisthai, które dosłownie znaczy, wytłumaczyć, Nowa Biblia Gdańska, wyjaśnić, Biblia interlinearna, naświetlić. Od tego greckiego słowa pochodzi, na przykład, słowo egzegeza. Słowo to oznacza wydobycie znaczenia. Tak więc Jezus Chrystus jest ogniwem łączącym z Ojcem. Jest tym, który przedstawia Ojca upadłemu światu. Tak więc jest tą drogą do Ojca. Bez Niego jesteśmy skazani na szczątkowe zrozumienie. Jak Jezus odpowiedział na prośbę Filipa. Przeczytaj Ewangelia Jana 14, 7-11. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali, odtąd Go znacie i widzieliście Go. Rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, a jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Filip wyraził pragnienie ujrzenia Ojca, choć żaden grzeszny człowiek nie może ujrzeć Boga i przeżyć. Porównaj druga księga Mojżeszowa 33, 17-34, 9. I rzekł Pan do Mojżesza, także tę rzecz, o której mówiłeś, spełnię, gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich i znam Cię po imieniu. I rzekł Mojżesz, pokaż mi, proszę, chwałę Twoją. I odpowiedział Pan, sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą, i ogłoszę imię Pan przed Tobą, i zmiłuję się, nad kim się zmiłuje, i zlituje się, nad kim się zlituje. Nadto powiedział, nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan, oto miejsce przy mnie. Stań na skale. A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię Cię w rozpadlinie skalnej i osłonię Cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można. Rzekł Pan do Mojżesza, wyciosaj sobie dwie tablice kamienne takie jak poprzednie, a ja wypiszę na tych tablicach słowa, które były na poprzednich tablicach, które potłukłeś. Bądź gotów na rano i wstąp rankiem na górę Synaj, i stań tam przede mną na szczycie góry. Niech nikt z tobą nie wchodzi, niech też nikt nie pokazuje się na całej górze, również owce i bydło niech się nie pasą na stokach tej góry. Wyciosał więc Mojżesz dwie tablice kamienne takie jak poprzednie, wstał wcześnie rano i wstąpił na górę Synaj, jak mu Pan nakazał, do ręki wziął dwie tablice kamienne. I zstąpił Pan w obłoku, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał, Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. I pochylił się Mojżesz śpiesznie aż do ziemi, złożył pokłon i rzekł, jeżeli znalazłem łaskę w oczach Twoich, Panie, racz pójść, Panie, w pośrodku nas, gdyż jest to lud twardego karku, odpuść winy nasze i grzechy nasze i weź nas w dziedziczne posiadanie. Ewangelia Jana 1, 18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Jezus zganił go za brak zrozumienia i zapewnił, że kto widział Jego, ten widział także Ojca. Tak więc jasne jest, że Jezus jest prawdziwą drogą do Boga. Poza Nim każda inna droga jest mroczna i niepewna. On jest światłością, która oświetla drogę do Boga. Jezus połączył w jednym zdaniu trzy słowa, droga, prawda i życie. Słowo droga występuje poza tym przypadkiem jedynie w Ewangelii Jana 1, 23 w kontekście przygotowania drogi dla Jezusa przez Jana Chrzciciela. Drugi przypadek to właśnie Ewangelia Jana 14, 6. Ale prawda i życie to jedne z najważniejszych pojęć w Ewangelii Jana. W częściach lekcji na środę i czwartek zwrócimy szczególną uwagę na pojęcie prawdy, szczególnie istotne w świecie, w którym samo istnienie prawdy jest poważnie kwestionowane. Dlaczego pocieszająca jest świadomość, że Jezus jest najlepszym możliwym objawieniem Boga Ojca? Środa, 4 grudnia. Jestem prawdą. W jaki sposób Jan wiąże pojęcie prawdy bezpośrednio z Jezusem? Przeczytaj Ewangelia Jana 1, 14, 17. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana 8, 32. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ewangelia Jana 14, 6. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda, i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Ewangelia Jana 15, 26. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Raz po raz w Ewangelii Jana prawda jest kojarzona z Jezusem, Jego Ojcem i Duchem Świętym. Prawda jest kojarzona z Jezusem, Słowem Logosem i Światłem, w przeciwieństwie do ciemności. Nieprawda natomiast jest kojarzona z diabłem i grzechem. Zobacz Ewangelia Jana 8:44-46. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? Tak więc prawda w Ewangelii Jana nie jest jedynie kwestią faktów i liczb. Obejmuje także i te elementy, ale zawiera znacznie więcej, mianowicie moralny wymiar wierności wobec Boga i Jego woli. Wielu woła o żywego Boga, pragnąc boskiej obecności. Filozoficzne teorie czy literackie eseje, jakkolwiek elokwentne, nie mogą nasycić serca. Ludzkie twierdzenia i wymysły nie mają żadnej wartości. Niechaj Słowo Boże przemówi do ludzi. Niech ci, którzy dotąd słyszeli tylko tradycje, ludzkie teorie i maksymy, usłyszą głos tego, którego Słowo może odnowić duszę ku życiu wiecznemu. Pomyśl, co oznacza fakt, iż Jezus jest prawdą. Jezus to Logos, Słowo, które było z Bogiem zawsze i jest Stwórcą wszystkiego, co zostało stworzone. Będąc jedno z Ojcem od wieczności po wieczność, Jezus posiada naturę i charakter identyczny jak Ojciec i jest wielkim jestem. Jego istnienie nie podlega nikomu i niczemu. Nic, co istnieje, w tym wiedza, nie istnieje w odłączeniu od Niego. Wszystko, co istnieje i co zostało stworzone przez Niego i istnieje dzięki Niemu. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. List do Kolosan 1:16-17. Jezus nie jest jedynie ucieleśnianiem prawdy. On jest prawdą. Prawda to nie pojęcie czy idea. To osoba. Prawdę, Jezusa Chrystusa, można porównać do słońca, które oświetla świat. Zobacz Ewangelia Jana 8:12. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Podobnego porównania użył dwudziestowieczny brytyjski pisarz Cliff Levy w odniesieniu do chrześcijaństwa. Wierzę w chrześcijaństwo tak samo, jak we wschodzące słońce. Nie tylko dlatego, że je widzę, ale także dlatego, iż dzięki niemu widzę wszystko inne. To dzięki Jezusowi, prawdzie, jesteśmy w stanie właściwie interpretować otaczający nas świat. Czwartek, 5 grudnia. Pismo Święte i prawda. Pismo Święte odgrywa istotną rolę w Ewangelii Jana, mówiąc nam o tym, który jest drogą, prawdą i życiem. W całej Biblii, zarówno w Starym Testamencie, jak i Nowym Testamencie, Pismo Święte odgrywa kluczową rolę w objawieniu prawdy. Dotyczy to zwłaszcza prawdy o tym, kim jest Jezus i czego przyszedł dokonać. Co Jezus mówi o Piśmie Świętym? Przeczytaj Ewangelia Jana 5:38-40. Ani słowa Jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie, ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Jezus i Jego uczniowie raz po raz wskazywali na Pismo Święte jako potwierdzające, że On jest Mesjaszem. Chrystus powiedział, gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. A jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Ewangelia Jana 5:46-47. Dlaczego ważne jest to, iż Jezus przede wszystkim kierował uwagę na Pismo Święte jako objawiające znaczenie jego misji? Przeczytaj Ewangelia Łukasza 24:27. I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Innym razem, cytując Księgę Wyjścia, Chrystus rzekł: czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział? Ewangelia Mateusza 22:31. Kapłan Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, nawiązał do obietnic, które Bóg od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich. Ewangelia Łukasza 1:70. W swoim kazaniu w dniu Pięćdziesiątnicy Piotr powiedział: musiało się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida. Dzieje Apostolskie 1:16. Biblia nie jest podręcznikiem naukowym. Nie wyjaśnia, jak dokonać rozbicia atomu czy przeprowadzić operację mózgu. Jednak czyni coś znacznie ważniejszego. Dostarcza kontekstu, w którym istnienie wszechświata nabiera sensu. Jest kluczem otwierającym drzwi i światłem umożliwiającym widzenie i rozumienie świata. Bez niej bylibyśmy skazani na pozostawanie w ciemności w kwestii istnienia Boga, Jego roli we wszechświecie, naszego pochodzenia, znaczenia życia oraz przyszłości. Jakie niektóre prawdy nauczane w Biblii nie są możliwe do odkrycia przez naukowców? Piątek, 6 grudnia. Do dalszego studium. Gdy Jezus wypowiadał te słowa o światłości świata, znajdował się na dziedzińcu świątyni szczególnie związanym ze świętym namiotów. Pośrodku tego dziedzińca ustawione były dwie wysokie podstawy, na których umieszczono duże latarnie. Po wieczornej ofierze wszystkie lampy były zapalone i rzucały światło na Jerozolimę. Ceremonia ta odbywała się na pamiątkę ognistego słupa, który prowadził Izraelitów przez pustynię i jednocześnie uważana była za symbol przyjścia Mesjasza. Wieczorem, gdy paliły się wszystkie lampy, dziedziniec przedstawiał radosny widok. W oświetleniu Jerozolimy wyrażała się nadzieja ludu na nadejście Mesjasza, który miał rozjaśnić swoim światłem cały Izrael. Lecz dla Jezusa widok ten miał głębsze znaczenie. Jak jarzące się nad świątynią lampy oświetlały okolice, tak Chrystus, źródło duchowego światła, rozświetlał mroki świata. Jednakże symbol ten nie był doskonały. Jego chwałę bardziej prawdziwie ukazywało wielkie światło umieszczone na niebie jego własną ręką. Był ranek. Słońce właśnie wzeszło nad Górą Oliwną, a oślepiający blask jego promieni padał na marmurowe pałace i złoto ścian świątyni, gdy Jezus wskazując na nie, rzekł: ja jestem światłością świata. Ewangelia Jana 8:12. Pytania do dyskusji. 1. Podczas wspólnego studium Pisma Świętego omówcie wasze odpowiedzi na ostatnie pytanie z czwartkowej części lekcji. Jakich ważnych prawd objawionych w Biblii nie moglibyśmy nawet teoretycznie zgłębić przy pomocy współczesnej nauki? Na przykład prawdy o ofierze Jezusa, Jego zmartwychwstaniu czy Jego powtórnym przyjściu. Jakie inne ważne biblijne prawdy musimy przyjąć jako objawione, gdyż w żaden inny sposób ich nie poznamy? 2. Pomyśl o upadku Lucyfera, doskonałej istoty posiadającej ogromną wiedzę o Bogu. Przy całej tej wiedzy zbuntował się on przeciwko Stwórcy. Jak świadczy to o realności wolnego wyboru, którym także my zostaliśmy obdarzeni? Dlaczego w każdej chwili musimy wybierać poddanie się woli Boga,